Dziś gościniami Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla najmłodszych są Marta Pawlik, pedagogzka teatru, kierownik działu edukacji w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Basia Pasterak, pedagogzka teatru, koordynatorka projektów edukacyjnych i dostępności w Krikotece. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dziś, szanowni państwo, porozmawiamy sobie o edukacji teatralnej, o pedagogice teatru, o pedagogach teatru, czyli o tym wszystkim, co pomaga najmłodszym widzom, najmłodszym odbiorcom lepiej poczuć się w teatrze, no i oczywiście lepiej rozumieć sztuki teatralne. Ale zacznijmy od podstaw. Powiedzcie proszę, w jaki sposób spektakle i widowiska teatralne wpływają na rozwój osobowości dzieci?
Ja myślę, że moje doświadczenie pracę z pedagogiką teatru zaczęło się dlatego, że miałam poczucie, że praca z teatrem jest czymś, co najbardziej otwiera i pozwala młodym ludziom testować bardzo różne możliwości. To było prawie 15 lat temu. Pracowałam wtedy w szkole i stwierdziłam, że gdybym zaczęła robić zajęcia teatralne dla dzieci, to wtedy będziemy pracować zarówno z ciałem, jak i z emocjami, ze słowem, z głosem, także z jakąś warstwą plastyczną, scenografią, kostiumami. I odkryłam, że to jest żywioł, który naprawdę daje dzieciakom szansę na rozwój w bardzo różnych kierunkach i też wzmacnia je bardzo tak po prostu też społecznie, w relacjach.
I to jest żywioł, którego absolutnie dzieci nie nauczą się w szkołach. Potrzeba zajęć dodatkowych, potrzeba odpowiednich osób, ale też i miejsc, żeby tę kreatywność mogły w sobie pobudzać.
No ważna jest też, wydaje mi się, forma, prawda? Bo zależy, oczywiście bardzo dużo zależy, to wszyscy wiemy, od pedagogów w szkole, od nauczycieli, od ich, nie wiem, podejścia, pasji i tak dalej, ale generalnie
także
chęci też wiadomo, ale też jakby pewna formuła szkolna jest narzucona, no nie da się tego ukryć. Natomiast teatr, czy przestrzeń teatru, czy przestrzeń, jak w przypadku Basi, Krikoteki, bo nie wiem do końca jak określić od razu Krikotekę, daje zupełnie inną jakby taką jakość kontaktów, co innego się wchodzi, prawda? To znaczy gdzieś dla mnie, nawet właśnie tu rozmawiałyśmy z Basią przed nagraniem tej audycji, wydaje mi się, że takie kluczowe jest, żeby jakby gdzie się czujemy dobrze, tak? Czyli jeśli czujemy się dobrze, nie wiem, w domu, czy w jakiejś przestrzeni rówieśniczej, czy na jakichś zajęciach sportowych i tak dalej. Po prostu chodzi o to, że trochę, żeby sobie oswoić tą przestrzeń. I ja też w ten sposób patrzę właściwie na to przychodzenie właśnie młodych ludzi do teatru, że oni o wiele fajniej potem pracują, nie wiem, na warsztatach, jakby kolejnych warsztatach z cyklu, jak już przychodzą po raz kolejny, jak już znają po prostu przestrzeń i jakby ich ciała, ich, nie wiem, oni sami po prostu czują się tam dobrze i że to są miejsca, które są jakoś tam im znane. No bo teatr właściwie może być taką przestrzenią, prawda? Do której chodzimy tylko odświętnie ubrani, na galowo. Te wyjścia takie, nie wiem, powiedzmy we wczesnych latach szkolnych, w szkole podstawowej, czy jakieś tam zerówkowe klasy, żeby dzieci były ładnie ubrane, żeby szły w rządku, żeby nie daj Boże nie rozmawiały, że cisza, że porządek. Jeszcze pamiętam, jak u mojego syna w klasie to jeszcze byli ubrani, co, Jezu, chyba się strasznie czuli jakoś skrępowani, bo jeszcze pani, która się bardzo bała z nimi wychodzić na zewnątrz w ogóle ze szkoły, ubrała ich w kamizelki takie odblaskowe. Więc oni po prostu byli na tym przystanku, jakby cała ta grupa, a byli w podstawówce, 1-3, więc to nie było przedszkole. Krótko mówiąc, w rządku, grzecznie, nie dokazywać, wejść, obejrzeć, wyjść, prawda?
Ale czy takie, Marto, wyjścia do teatru, o których ty mówisz, nie służą jednak, nawet formalne, wraz z całą klasą, nie służą temu oswajaniu przestrzeni? Czy nie o to chodzi, żeby w ten sposób rozpoczynać przygodę z teatrem, czy też edukację teatralną, bo wyjaśnijmy na początku, czym edukacja teatralna jest. Ja pozwolę sobie przytoczyć słowa Romany Miller, wprowadzającą do polskiej literatury pedagogicznej termin edukacja teatralna. Ona zdefiniowała go w ten sposób. Wychowanie widza współdziałającego ze sceną i widownią, przygotowanie go do odbioru języka teatralnego. Czy to nie jest tak, że edukatorem teatralnym jest rodzic, który jako pierwszy prowadzi dziecko do teatru, później jest ten nauczyciel organizujący to wyjście do teatru. Czy nie od tego się ta edukacja teatralna zaczyna?
Wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób to zrobimy, bo właśnie pozwalający na jakiś sposób pozwalający na przeżycie, na skonfrontowanie się, na zadanie pytań, na otwarcie, na to, że ten teatr może nas poruszyć, może nam o czymś opowiedzieć. Sytuacja, o której opowiada Marta, takiego właśnie usztywnienia, zrobienia z tego takiej mocnej sytuacji ustrukturyzowanej bardzo społecznie.
Może zniechęcić też,
tak, to jest coś, co tak naprawdę czasem nie daje przestrzeni na to, żeby przeżyć, poczuć, zaśmiać się głośno, bo przecież nie wolno, nawet nie wolno, w takiej sytuacji nie wolno rozmawiać w teatrze, a teatr, zwłaszcza też dla najmłodszych, nie o tym jest. Teraz też zupełnie inaczej myśli się o spektaklach. Tworzy się spektakle dla najnajów, podczas których właśnie te dzieci mogą wchodzić w jakąś reakcję, interakcję z aktorami, mogą się ruszać, mogą dotykać, mogą się śmiać, mogą komentować, co się dzieje. Czyli dajmy przestrzeń na to, żeby one odkrywały, żeby były aktywnymi odbiorcami tego działania.
Czy to oznacza, że teatr się zmienia, a właściwie już się zmienił, dopasował się do widza, otworzył na te interakcje? Pytam o to, ponieważ ja jako rodzic chodzący z dziećmi do teatru zauważyłam, że rzeczywiście ta interakcja od dłuższego czasu jest coraz częściej zauważalna, że aktor siada na scenie, jak zauważa płaczące dziecko, to próbuje z nim rozmawiać po to, żeby uspokoić, po to, żeby wyciszyć i po to, żeby zachęcić do dalszego oglądania. Więc jak teatr dopasowuje się do tego najmłodszego odbiorcy?
Ja bym powiedziała tak, że w ogóle to jest jakby, jest nowy trochę nurt w teatrze jako takim, czyli właśnie takiej zbliżenia do widza, nie? Czyli że jakby skończył się ten etap teatru, gdzie najważniejszy był, nie wiem, tekst, twórca, reżyser i jakby dzieło, powiedzmy, które w wyniku tego powstawało, że teraz bardzo ważny jest faktycznie, i mnie osobiście się bardzo podoba ten nurt w teatrze, jest ważny kontakt z widzem i zaproszenie tego widza właściwie do, czasami do współtworzenia, czasami do jakby nie ma teatru bez widza, prawda? I to powtarzają jakby wszyscy i teraz właściwie to jest jakieś takie jawne bardziej się stało, mam wrażenie. I jest, myślę, przyjemne. Jeśli chodzi o takie, bo to różnie można tą przyjemność sobie jakoś odbierać. Ja nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale ja na przykład, jak wiem, że jakiś jest taki interaktywny, jak się to mówi, spektakl, no to nie zawsze, nawet będąc pedagogzką teatru, lubię siadać w pierwszym rzędzie. No bo jak mnie wyrwą właśnie tak zwanie do odpowiedzi, nie lubię tego, nie? Więc jednak właśnie w pedagogice teatru zakładamy dobrowolność działania. Że nawet brak działania też jest jakimś działaniem, jakąś odpowiedzią, prawda? Więc jakby patrzymy, obserwujemy, nikogo do niczego nie zmuszamy, proponujemy pewne sytuacje, pewne zdarzenia i potem najczęściej tak się dzieje, że nawet jak jest ktoś, kto jest, no bo jesteśmy, każdy ma różny temperament, każdy jest inny, więc nawet jak ktoś gdzieś tam sobie w kąciku ogląda, obserwuje, no to widząc grupę, która wchodzi w jakieś działania, w jakimś momencie się jednak włącza, prawda? Więc wydaje mi się, że coś takiego jest jakby fajniejsze i uczciwsze, a te sytuacje, które myślę, my z Basią realizujemy, to są takie sytuacje jakby, które są albo przed, albo po spektaklu, prawda? Mhm. Czyli albo trochę przygotowujemy do odbioru, albo potem pomagamy z tym, co ktoś zobaczył, przeżył, trochę pobyć dłużej, nie? Jakby z tym popracować.
To zaraz o tym, co robicie już konkretnie przed i po spektaklu, sobie poopowiadamy, ale na chwilę wrócę do tej performatywności teatru, bo to jest niezwykle istotne z punktu widzenia i rodzica, ale też i tego najmłodszego odbiorcy, czyli dziecka, podejście do widza właśnie, bo zmieniło się postrzeganie widza przez twórców teatru. Teraz widz jest nie tylko widzem, jest właśnie elementem tego spektaklu, czyli jest performerem. To jest takie założenie, o którym mówi już wspomniana przez ciebie, Marto, pedagogika teatru. Więc wyjaśnijcie proszę, czym jest pedagogika teatru?
Wydaje mi się, że nie ma, że trudno dać jedną definicję, że jest to taki, jest to taka przestrzeń, przestrzeń spotkania, ja bym powiedziała, że to jest taka przestrzeń spotkania, w której właśnie ten pedagog teatru korzysta z bardzo wielu, nie wiem, narzędzi, sposobów bycia i raczej jest kimś, kto może trochę prowadzi, ale nie jest kimś, to nie jest relacja, nie wiem, typu mistrz-uczeń, prawda? Czyli, że ja ci coś teraz powiem, a ty to przyjmiesz. Nie, to jest jakby zaproszenie do jakiejś wspólnej sytuacji, gdzie ja jako osoba prowadząca, nie wiem, warsztat na przykład, albo jakąś tam pracę z grupą, jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy. Ja sobie coś tam wymyślam wcześniej, bo sobie tak lubię wymyślić, ale żeby wiedzieć też, w którą stronę pójść. Jeszcze się nie na tyle czuję może swobodnie, żeby po prostu tak zupełnie przyjść i się wczuć, nie wiem, w energię grupy i zobaczyć, o, to dzisiaj będzie coś takiego. No może do tego etapu dojdę. W każdym razie coś tam sobie projektuję faktycznie, nad czym się zastanawiam. Na pewno są jakieś tematy, które wiem, że bym chciała poruszyć. A potem jak to się potoczy, to tak naprawdę zależy od grupy. Zależy od tego, jacy oni są, jak reagują, jaki mają dzisiaj dzień, no i tak dalej. Jaką są grupą, jaką tworzą oni, bo czasami to, no jakby grupy są różne, tak? Które się znają, nie znają. Jest jakby wiele czynników, ale generalnie jest to taka sytuacja, która ma tworzyć coś nowego wspólnie.
W Radiu Kraków Kultura już jakiś czas temu gościłam edukatorów muzealnych i oni opowiadali wówczas o tej funkcji, którą pełnią w swoich muzealnych przestrzeniach. Zapytam więc, czym pedagog teatralny różni się od edukatora teatralnego? Czy to jest tylko kwestia nazewnictwa?
Myślę, że tak naprawdę to jest kwestia postawienia jakiegoś akcentu. Edukacja jest czymś, co jest jakoś mocno w naszych strukturach, także jako konkretne stanowiska na przykład w instytucjach kultury. Podobnie jest z edukatorem muzealnym. Ja akurat jestem osobą, która pracując w Krikotece łączy zarówno te prace wokół teatru Tadeusza Kantora, który był założycielem Krikoteki, ale też te prace wokół muzeum, ponieważ Krikoteka jest również muzeum. Więc moje stanowisko nie nazywa się pedagogzka teatru, tylko właśnie ja oscyluję między tymi dwoma nogami, tak powiem, sztuki. Natomiast faktycznie jest tak, że jeśli myślimy o edukacji, to jest taka też formuła, która będzie obejmowała na przykład wykłady, czy jakieś takie też bardziej podające formy. W przypadku edukacji muzealnej to będą też oprowadzania po wystawach. Jeśli kładziemy akcent na pedagogikę teatru, to właśnie jesteśmy bliżej tego, o czym mówi Marta, tego budowania przestrzeni do spotkania, budowania sytuacji, w której możemy odkrywać, w której właśnie mnie w ogóle jest bliska bardzo taka edukacja oparta na twórczości i na tym, że nie ma gotowych rozwiązań. Także kiedy pracujemy w Krikotece w obszarze sztuk wizualnych, czy mamy warsztaty konstrukcyjne, jakieś działania plastyczne, nie ma jednego wzorca, w jaki sposób można zrealizować dane zadanie. Nie ma tylko jednej odpowiedzi. Jest ich nieskończona ilość i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką energią właśnie pójdą poszczególni odbiorcy i odbiorczynie warsztatu.
To muszą być fascynujące doświadczenia dla was, pedagogzek.
Tak, to jest właśnie taka wielka przygoda.
Dzieje się coś innego. Mogę wam powiedzieć anegdotę z wczoraj, bo realizowałam dla grup studenckich audiospacery. To jest taki mój projekt, który się nazywa Tajne myśli inspicjenta i polega, najkrócej mówiąc, na poznawaniu teatru od kulis, w takiej bardzo indywidualnej formie, czyli są trzy ścieżki do wyboru, trzech różnych inspicjentów oprowadza po kulisach, w tym wypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki. No i tam zaglądamy do garderób, do magazynów, do różnych pomieszczeń, do których normalnie jakby nikt nie ma wstępu. No i jest przejście, jest aktualnie wystawa Koldo Camaro, taka wystawa, jest jakby różne czarno-białe fotografie Jezusów, można powiedzieć, w różnych tam częściach Hiszpanii, pewnie Ameryki Południowej. No i to jest jakby zaaranżowana przestrzeń wystawy i na tym moim audiospacerze pojawia się taka piłka ogromna, która jest właściwie słońcem ze spektaklu Pluton P-Brain z Teatru Łaźnia Nowa, bo stamtąd Marcin Stalmach, jeden z inspicjentów, jakby na jego ścieżce, w jego opowieści się to pojawia. No i ja w tej przestrzeni wystawy ustawiłam w tym wypadku czarno-białe zdjęcia, białą, ogromną taką kulę, nie? Na środku tej dużej sali wystawowej. No i przyszli goście na wystawę i była wspaniała taka para, ja ich zresztą zaprosiłam jakby przed godzinami otwarcia i siedział ten pan taki, który mówi, obejrzałem wystawę, bardzo ciekawa, ale za cholerę nie wiem, co robi ta kula tutaj na środku i jak ja mam to interpretować. No i to są właśnie tego typu rzeczy, nie? Że po prostu jakby wszystko może być performatywne, to raz. Jeden gest, typu jakiś duży obiekt, który nagle się jakby pojawia w jakiejś zdefiniowanej przestrzeni wystawienniczej, już zmienia coś, nie? Więc jakby to są tego typu jakoś tam sytuacje.
Czyli pedagogika teatru jest ulotna jak sam teatr, pedagogika teatru jest performatywna do granic możliwości?
Może nie do granic możliwości, ale ulotna myślę, że tak, że jakby każda ta sytuacja jest inna. To, co po tym może, nie wiem, jakoś zostaje, no to mogą zostać jakieś zdjęcia, ale bardziej zostają przeżycia po prostu, tak myślę.
To tutaj, szanowni państwo, postawimy kropkę, ale do rozmowy z gościniami Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla Najmłodszych, czyli z Martą Pawlik oraz z Barbarą Pasterak, pedagogzkami teatru, wrócimy już za moment. Wracamy do rozmowy. Dziś gościniami Radia Kraków Kultura, programu Kultura dla Najmłodszych są Marta Pawlik, pedagogzka teatru, kierownik działu edukacji w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego oraz Basia Pasterak, pedagogzka teatru i koordynatorka projektów edukacyjnych i dostępności w Krikotece. Szanowni państwo, rozmawiamy dzisiaj o pedagogice teatru i o tym, w jaki sposób pedagog teatru pracuje z dzieckiem. Zacznę może od przytoczenia słów Anny Rochowskiej, teatrolożki, pedagogzki teatru, która w swoim tekście Pedagogika teatru, próba definicji pisze tak. Pedagogika teatru to twórcze działanie z grupą zaangażowanych uczestników, realizowane w celu pogłębionego spotkania jej członków ze sobą, wykorzystujący szeroki wachlarz tak zwanych technik teatralnych, stwarzające przestrzeń do wymiany myśli itd., itd. Jak to wygląda w praktyce? Jak pracuje pedagog teatru z dzieckiem, żeby pomóc mu lepiej zrozumieć teatr i wyswobodzić z tych wszystkich gorsetów, które zostały narzucone, z tych wycieczek szkolnych do teatru?
Ja mogę opowiedzieć, jeśli chodzi o najmłodszych, bo oferta Teatru imienia Słowackiego jest różnorodna. Są to spektakle dla najmłodszych dzieci. Tutaj bym zaprosiła może od razu na Piotrusia Pana i Jakuba Haka, który wróci w czerwcu, proszę państwa. Na pewno też na Opowieść wigilijną, która też na początku czerwca. Wspaniałe, cudowne przedstawienie. I ja na przykład do tych dwóch właśnie tytułów wspomnianych projektowałam warsztaty po spektaklu. Piotruś Pan i Jakub Hak, tam trochę sobie rozmawialiśmy z dziećmi o wartościach, bo się okazało, że jakby tutaj, nie wiem na ile państwo pamiętają, ja tak szybciutko odświeżę, Piotruś Pan i Jakub Hak byli wrogami, walczyli ze sobą, prawda, w Nibylandii. No ale okazało się, że jak znika jeden z nich z tej przestrzeni, no to nic się nie trzyma jakby jedno z drugim, prawda, czyli brakuje im, krótko mówiąc, siebie nawzajem. No i zastanawialiśmy się właśnie po tym spektaklu, co to są wartości i co ma dla dzieci największą wartość, nie? Co jest takie najbardziej najważniejsze, najbardziej wartościowe. Natomiast w przypadku opowieści wigilijnej, no to tam rozmawialiśmy sobie o supertalentach i zaraz po spektaklu, który jest bardzo silnie, ma taką mocną, świetną warstwę muzyczną, pozwoliliśmy dzieciom grać na wszystkim, co tam chcieli, co tam ja zgromadziłam, różne jakieś rzeczy, przeszkadzajki i tak dalej, były też instrumenty. Więc grali, śpiewali i w ogóle no jakby robili wszystko, czasami było bardzo głośno, wiadomo. Po tym szaleństwie gdzieś tam właśnie sobie rozmawialiśmy o supertalentach ich, bo jakby przedstawienie gdzieś o tym trochę opowiada, tak? Jest taka grupa osób, które właśnie mają super talenty, czyli nie wiem, jest atleta, wróżka, przepowiadaczka przyszłości, a atleta jest najsilniejszym człowiekiem na świecie, bo jest najbardziej odporny psychicznie. To czyli... nie chodzi o siłę mięśni. Więc krótko mówiąc, jakby moja praca wygląda tak, że ja się staram wejść w proces twórczy, czyli jak twórcy przygotowują przedstawienie, to współpracuję z nimi, patrzę, w którą stronę idzie interpretacja, w którą stronę jakby się... jaki jest wydźwięk i co ja mogę właśnie w tej warstwie edukacyjnej gdzieś przepracować potem z widzami.
Ale w Teatrze Słowackiego organizowane są także warsztaty dla nieco starszych odbiorców, dla licealistów,
tak,
dla
głównie.
Studentów.
Licealiści, studenci, mamy taki projekt, który w 2017 roku ruszył, czyli już teraz będzie 6 lat, który się nazywa Klub Wyspiańskiego i do którego jakby zapraszamy licea krakowskie. I tam grupa właśnie licealistów uczestniczy w całym cyklu i wydaje mi się, że to jest jakiś taki trochę klucz do tego, jak stworzyć sobie grupy, które potem, z którymi potem się pracuje jakby trochę inaczej. Bo mam wrażenie, że jakby taka jednorazowa sytuacja w teatrze też na pewno coś może dać, ale żeby się oswoić właśnie z tą przestrzenią, z teatrem, żeby gdzieś uznać tę przestrzeń za taką własną, to od czego zaczęłam jakby nasze spotkanie, nie? Że ważne jest to, żebyśmy się w danym miejscu po prostu czuli dobrze. No to jest taki cykl działań. To dobrze właśnie tak myśleć jakby w ten sposób. I wydaje mi się, że ja po prostu widzę i obserwuję ich, nie? Jak oni przychodzą na początku i są tacy jeszcze nieśmiali, trochę pozamykani i jak kończą jakby ten cykl spotkań, gdzie sami na przykład już decydują, że będą przygotowywać przedstawienie albo no jakby zachowują się zupełnie inaczej. To widać, że to ich zmienia.
Czyli chodzi o to, żeby oswoić dzieci i młodzież z teatrem, czy być może lepiej zrozumieć daną sztukę, bo jak wspomniałaś, te warsztaty najczęściej odbywają się po spektaklu bądź przed spektaklem, żeby dzieci też na odbiór sztuki we właściwy sposób przygotować, bo na Państwa stronie, na stronie Teatru Słowackiego czytamy o warsztatach teatralnych organizowanych właśnie z myślą o tych starszych nieco odbiorcach, na przykład dotyczących Balladyny w reżyserii Pawła Świątka. Tutaj z kolei na tych warsztatach, to jest w ogóle świetny materiał do analizy tego świata, a forma debaty oksfordzkiej pozwala uczestnikom przekonać się, czym jest erystyka. Debil Piotra Ratajczaka to świetna okazja, by porozmawiać z młodymi o niepełnosprawności. No a z kolei Spóźnione odwiedziny Iwony Kępy jest właściwie punktem wyjścia do rozmowy o hejcie i o prześladowaniu rówieśniczym. No więc czy spektakl zazwyczaj jest punktem wyjścia do poważnych, trudnych, niekiedy kontrowersyjnych tematów? Czy bardziej chodzi o to, żeby oswoić młodego odbiorcę z teatrem?
To się dzieje jedno z drugim jednocześnie, mam wrażenie, nie? Czyli jest ta warstwa oczywiście merytoryczna, ale jeśli mamy grupę, która już coś robi w teatrze, czy do niego przychodzi właśnie w tej formie warsztatowej, oni też stają się trochę innym widzem, tego się nie da ukryć. To jest po prostu widz, który potem jakby właśnie w takiej sytuacji pospektaklowej też zupełnie inaczej reaguje. Mamy w klubie 30 liceum z Huty, które jest liceum takim taneczno-aktorskim. I to widać na przykład, to jest jakby po tej młodzieży, która w ten sposób jakby pracuje, to oni już są przygotowani do w ogóle jakby takiego bycia w tej przestrzeni teatralnej. Natomiast wszystkie, nie wiem, pozostałych uczniów, pozostałe osoby, one gdzieś potrzebują, ja myślę, że to jest taki, ja sobie tak to określam, że po prostu potrzebujemy, jak wchodzimy, no wiadomo, że to jest obce. Tak samo jak ja bym, nie wiem, pierwszy raz była w studiu, na szczęście jestem kolejny i się czuła po prostu strasznie jakoś tak spięta i tak dalej. Nie? Jak sobie oswoję tę sytuację, to mogę inaczej wtedy reagować, inaczej wchodzić jakby w tematy. A druga warstwa, no to jest ta warstwa, o której wspomniałaś, bo po prostu w tych przedstawieniach pojawiają się pewne ważne, czasami trudne tematy są poruszane, co wydaje mi się, że super, że bardzo dobrze. Pogadajmy tak. sobie w takiej przestrzeni właśnie nieszkolnej, właśnie bardziej swobodnej, na jaką sobie możemy w teatrze pozwolić. Ja to staram się projektować tak, że tam są jakieś działania właśnie performatywne, ale też spotkanie spotkanie na przykład z twórcami, możliwość rozmowy.
Albo z gośćmi też.
Zaproszonymi gośćmi spoza, którzy też jakby pozwolą jakby bezpiecznie gdzieś przejść, no bo jeśli rozmawiamy o hejcie, to różne rzeczy się mogą wydarzyć, tak? Więc ja nie jestem pedagog teatru, nie jest terapeutą, więc tutaj trzeba uważać, żeby w pewnym momencie, jak wchodzimy w jakieś rejony i zaczynają się dziać jakieś rzeczy, takie związane z... no nie wiem, z jakby reakcjami emocjonalnymi, prawda? Albo jakimiś trudnymi przeżyciami. Ktoś się czymś dzieli na przykład w danym momencie. No to trzeba gdzieś to wyważyć faktycznie, że ja się staram pamiętać, że jesteśmy jednak w takiej przestrzeni bardziej performatywnej niż terapeutycznej. Bo ja się nie czuję terapeutką i ja nie chcę tutaj wchodzić. Więc czasami faktycznie na przykład zapraszam terapeutę albo aktywnego do kogoś, kto działa, żebym ja się też czuła jakby komfortowo na przykład właśnie przy tym temacie bullyingu i hejtu.
Basiu, a jak w Krikotece pracuje pedagog teatru, bo Krikoteka prowadzi cykl warsztatów i zajęć na pograniczu dyscyplin sztuki przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Co to są za zajęcia?
Tak, mówisz o zajęciach, które realizujemy cyklicznie, raz w tygodniu. Mamy warsztaty sobotnie, Machina Sztuki, które są takimi warsztatami dla dzieciaków, których bardzo często, czerpiąc z narzędzi pedagogiki teatru, opowiadamy o różnych tematach związanych ze sztuką. Czasem budujemy, czasem robimy stemple, chlepiemy wodą, działamy w różny sposób z ciałem, z dźwiękiem, eksplorujemy przestrzeń, więc one są takie bardzo też odkrywające różne strony rzeczywistości i pozwalające spoglądać na nią na różne sposoby. I tutaj narzędzia pedagogiki teatru służą nie do opowiadania o konkretnym spektaklu, tylko do tego, żeby dzieciaki otwierać, żeby na przykład właśnie przełamać ich nieśmiałość na początku, żeby zbudować grupę, żeby uruchomić ciało, żeby pobudzić wyobraźnię, żeby na przykład zaprosić do, nie wiem, do budowania budynków, ale poprzez na przykład nawet jakieś na przykład improwizacje z ciałem na początku. Mamy też warsztaty dla jeszcze mniejszych dzieciaków, 2- i 3-latków, które nazywają się Kalejdoskop Sztuki. Mhm. I one z kolei są też bardzo wynikające z pedagogiki teatru, z takiego eksplorowania przestrzeni, też z takiego wielozmysłowego doświadczania rzeczywistości. I tam w żaden sposób nie mówimy o żadnych konkretnych spektaklach, a już na pewno nie o trudnych spektaklach Tadeusza Kantora. Ale one często są punktem wyjścia do jakiejś inspiracji. Zabieramy z Teatru Kantora jakiś wątek, temat, hasło, trop, bierzemy z jego twórczości takie właśnie też otwarcie na proces, nie pracę z gotowym scenariuszem i z jakimś z góry przyjętym założeniem, tylko właśnie też szukanie, sprawdzanie, happeningowość Teatru Kantora. Ja na przykład jednym z moich ulubionych projektów, które realizowałam w Krikotece już 5-krotnie, jest Leto w Teatrze, które w ramach programu grantowego Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i było realizowane w Krikotece przez 5 edycji, także z różnymi partnerami. Przyjmował taką formę 2-tygodniowych półkolonii artystycznych, w czasie których pracowaliśmy z dziećmi, z bardzo różnymi artystami, z tancerzami, z osobami po Akademii Sztuk Pięknych, z muzykami, którzy eksperymentują z dźwiękami, także z pedagogami cyrku, z aktorami, z reżyserami. Przez 2 tygodnie anektując przestrzeń Krikoteki, anektując salę teatralną, plac, czasem sale wystawowe, korytarze, rozlewając się w różnych miejscach. Od pierwszej edycji, którą nazwałam Teatr Morze i która była inspirowana morskimi happeningami Tadeusza Kantora. Wtedy w przestrzeni dawnej szatni, teraz już galerii szatni, zrobiliśmy małą plażę, wysypaliśmy ją 6 tonami piasku, rozłożyliśmy leżaki i to była przestrzeń zarówno do zabawy przez te 2 tygodnie dla dzieci, ale też przestrzeń ich pracy nad happeningami inspirowanymi morzem i przestrzeń spektaklu, na który potem zaprosiliśmy też publiczność. I jakby ta sytuacja, w której dzieciaki mogły doświadczać bardzo różnych działań w takiej też atmosferze zabawy i z takim dużym otwarciem na to, że to za nimi podążamy jako dorośli artyści i pedagodzy, którzy próbują ten proces zaopiekować, zamykając go pokazem dla publiczności, czasem też wystawą, bo na przykład w ubiegłym roku w ramach programu Maszyneria nie tylko zrobiliśmy spektakl z Krakowskim Teatrem Tańca, w którym dzieciaki ruchowo działały, ale też zrobiliśmy wielką wystawę maszyn, która równolegle obok wystawy stałej, prezentującej obiekty teatralne Tadeusza Kantora. Pokazywaliśmy maszyny, które dzieciaki zrobiły, inspirując się właśnie dziwnymi machinami teatralnymi, która była wystawą taką interaktywną i były tam maszyny typu niszczarka sztuki albo jakieś inne szalone ich realizacje. Też z takim otwarciem na to, że to są ich pomysły, a dorosłych rolą jest znalezienie sposobu na zrealizowanie tych projektów i tych pomysłów.
Mówisz, Basia, o tym, w jaki sposób też ci najmłodsi odbiorcy, uczestnicy sztuk teatralnych reagują na te wszystkie działania, które dla nich organizujecie. No właśnie, wy jesteście pierwszymi obserwatorkami tych zmian, które zachodzą w dzieciach, w młodych ludziach. Zaczęłyśmy nasze dzisiejsze spotkanie od pytania, w jaki sposób pedagogika teatru, czy też w ogóle sztuka teatralna wpływa na rozwój osobowości dzieci. No więc co takiego dzieje się z tymi dziećmi, które uczestniczą w tych wszystkich zajęciach, warsztatach, spotkaniach, które organizujecie? W jaki sposób rozwija się w nich miłość do teatru i w jaki sposób rozkwitają teatralnie?
Właśnie tak naprawdę dla mnie to rozwijanie miłości do teatru nie jest celem jakimś nadrzędnym, tylko właśnie taki rozwój młodych ludzi po prostu. I pamiętam takie moje pierwsze doświadczenia, kiedy lata temu pracowałam przez długi czas w małym wiejskim domu kultury, w którym pracowałam z dziećmi i pamiętam moment, w którym mama przyszła do mnie, mama jednego z dzieci, żeby powiedzieć, że ta jej córka, która była w szkole ekstremalnie nieśmiała i o którą ona się po prostu aż bała, czy nie potrzebuje jakiegoś wsparcia psychologicznego. Po kilku miesiącach warsztatów teatralnych była dzieckiem, które kiedy pojawili się w Domu Kultury instruktorzy z zewnątrz i artyści, ona czuła się tak pewnie, że ona radziła im, w jaki sposób mogliby prowadzić zajęcia. W sensie czuła się już ekspertką, więc jakby też zmiana, która się potrafi wytworzyć w dzieciach, to w jaki sposób one na przykład mogą sobie pracować ze swoimi emocjami, czasem też bardzo trudnymi, bo tutaj nie chodzi o wchodzenie właśnie, tak jak mówisz, w pracę terapeutyczną, ale czasem też przyjrzenie się, w jakiś sposób przepracowanie emocji na scenie, trochę też przez też wcielanie się w różne role, też budowanie nowych sytuacji społecznych przez narzędzia
dramy na przykład.
Tak, dramy, czy improwizacji. Mi jest bardzo bliskie są narzędzia improwizacji, czy na przykład nawet pedagogiki cyrku, które też po prostu budują jakąś taką pewność siebie, że ja mogę zrobić coś innego, że ja mam jakąś też sprawczość w teatrze, czy to takie eksplorowanie i sprawdzanie też siebie w różnych rolach. I dla mnie to w pedagogice teatru jest wspaniałe, że tam jest przestrzeń dla wszystkich. Ja też jako osoba, która zajmuje się dostępnością, też mam taką potrzebę, żeby w proces włączać osoby też o bardzo różnych potrzebach. Właśnie i tych nieśmiałych, i tych, którzy są przebojowi, i tych, którzy świetnie mówią, i tych, którzy mają problem z wysłowieniem się, i tych, którzy widzą, i tych, którzy mają trudności z poruszaniem się. Jakby dla mnie to jest przestrzeń super demokratyczna, super inkluzywna, przez to, że ona jest taka też bardzo partycypacyjna, taka włączająca do tego, że możemy znaleźć różne sposoby i komunikacji, i różne wrażliwości, różne punkty widzenia i w jakiś sposób wypracować to, co robimy wspólnie.
Marto, czyli pedagog teatru zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania, na zajęcia, na warsztaty. Nie ma tutaj żadnych absolutnie ograniczeń, ale czy są jakieś wskazówki, wytyczne dla tych osób, które poszukują takiej oferty?
W praktyce to przebiega różnie, bo najczęściej ja pracuję z grupami takimi, powiedzmy, zorganizowanymi, czyli to są, nie wiem, zespoły klasowe albo jakaś grupa studentów, prawda, z danego kierunku. Jakoś tam przede mną taka forma, myślę, i bardzo jestem jej ciekawa, jakby takiego open calla tak zwanego, czyli że zapraszam różne osoby do projektu. I to, co Basia powiedziała, wydaje mi się, że właśnie to jest super, że to jest takie jakby uczenie się siebie nawzajem w tym procesie pracy grupowej, gdzie jakby nie wyczytamy tego, to jest uczenie się przez doświadczenie, krótko mówiąc, nie? Które jest po prostu najsilniejsze i najfajniejsze, bo nie nauczymy się z książek, co to oznacza, że na przykład ktoś ma jakąś tam, jakąś formę upośledzenia ruchowego na przykład. Jak doświadczymy tego razem w pracy w grupie, gdzie mamy taką osobę, to się nauczymy tego, o co chodzi, nie? Że ja na przykład, przykładowo ja na przykład nie wiedziałam, że nie wolno, że się nie trzyma za rękę osoby niewidomej, nie? Tylko, że bardziej...
Kiedy ją prowadzisz.
Kiedy ją prowadzisz, nie? I to są takie drobne rzeczy, o których nie wiemy i czujemy się głupio, że tego nie wiemy, nie? Bo robi nam się głupio nagle, że ten... A to wszystko wychodzi w takiej pracy właśnie i właśnie takie interdyscyplinarne, jak są grupy, w których mogą być osoby z różnymi potrzebami właśnie, to jest super, mi się wydaje. Bo to najlepiej jakby uczy wszystkiego. No.
Empirycznego podejścia też do życia, można by było powiedzieć.
Wrażliwości.
I otwartości, kreatywności. Także, Basiu, przyniosłaś jeszcze, kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, przyniosłaś z sobą dzisiaj do studia cały szereg książek, które można pobrać ze strony Krikoteki.
Można pobrać je ze strony Krikoteki albo w samej Krikotece, bo na stronie są tylko takie wersje online, natomiast to są książeczki, które dział edukacji w dużej mierze w osobie Justyny Droń, którą ten dział tworzymy, powstają od kilku lat, żeby opowiadać właśnie o kolekcji Krikoteki i o teatrze. To są takie małe publikacje, które faktycznie rozdajemy i wysyłamy też za darmo, więc można się do nas w tej sprawie zgłosić, gdzie mamy, nie wiem, zeszyt ćwiczeń, w którym mamy różne inspiracje o przedmiotach, czyli podstawowe słowniczki, na przykład jak zrobić happening. Mamy książeczki, jak ćwiczenia z wyobraźni, przestrzeń na teatr, które też zostały stworzone przez pedagogzkę teatru z Wrocławia, które tutaj pokazują też różne przestrzenie teatralne. One opowiadają o tej kolekcji na bardzo różne sposoby. Są też książeczki tworzone z rodzinami, ponieważ powstała książeczka o wyjątkowej kolekcji kostiumów Tadeusza Kantora, którą będzie można zobaczyć od lipca w Krikotece na nowej wystawie. I to będzie też taka przestrzeń mocno zapraszająca do współdziałania. Także rodziny, więc już dziś zapraszam na wystawę o kostiumach. I tutaj jest taka książka stworzona przez rodziny, które same opowiadają o tych kostiumach i szukają jakiejś inspiracji wokół nich, a nasza najświeższa publikacja to Laboratorium Obiektu, która jest książką, której już bardzo trudno będzie skorzystać z PDF-u, dlatego że tutaj jest książką do rozcinania, do przeklejania, do dekonstruowania. Znowu powstała z rodzinami, które miały swoje pomysły na to, w jaki sposób można o tych obiektach z teatru Kantora opowiadać. Więc opowiadamy o teatrze, ale też na inne sposoby, patrząc na przedmioty, na to, co nas otacza dookoła, na dźwięki, na przestrzeń, także na przestrzeń miasta. Mam tu też spacerownik taki śladami Tadeusza Kantora po mieście, ale uruchamiający inny sposób patrzenia na to, co nas otacza, trochę aktywizujący. I też myślę o nich jako takich formach zarówno wspierających tę edukację domową, ale też w jakiś sposób będącym zachętą do eksplorowania przestrzeni na co dzień. Więc dla mnie to też to myślenie o teatrze nie zamyka się tylko do sceny, ale też w ogóle do tego, że jesteśmy po prostu gdzieś w teatrze życia codziennego. I to jest ciekawe, żeby na niego na różne sposoby patrzeć.
To prawda i to będzie idealna puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Szanowni Państwo, kończymy spotkanie z gościniami programu Kultura dla Najmłodszych w Radiu Kraków Kultura, którymi były dziś Marta Pawlik, pedagogzka teatru, kierownik działu edukacji w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego oraz Basia Pasterak, pedagogzka teatru i koordynatorka projektów edukacyjnych i dostępności w Krikotece. Szanowne panie, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.